Witajcie ponownie. Zobaczymy, kto tutaj jest z naszych stałych bywalców i kto to pamięta. Kto pamięta gałązkę? Trwajcie we mnie, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. O tym mówiłam długo, długo i dość dawno temu. I potem pastor Łukasz mówił dużo o małżeństwie, o miłości w kontekście Bożej miłości, bezwarunkowej miłości w kontekście małżeństwa, czyli tej najbliższej relacji możliwej, ale również to w przeniesieniu na wszystkie inne relacje, które mamy. A potem zaczął mówić, i można powiedzieć, że nadal jesteśmy w tej serii, zaczął mówić o Bożej bezwarunkowej miłości do ciebie i do mnie indywidualnie. Ponieważ jeśli nie wiesz, jak bardzo Bóg cię kocha, nie będziesz w stanie tej miłości powielić w swoim życiu względem innych. Także pastora dzisiaj nie ma, a ja stwierdziłam, że powiem o czymś, co nadal będzie w temacie. Nadal będzie w temacie Bożej miłości do nas i powielania tej miłości względem innych. Ale w specyficznym kontekście, ponieważ no właśnie, przeczytam wam fragment. Pierwszy list do Koryntian, znacie, 13 rozdział, bardzo dobrze wiecie, co to jest. Od 4 wersetu. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko znosi. Wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. I angielskie tłumaczenie mówi: miłość nigdy nie zawodzi. Po mojemu miłość zawsze wygrywa. I taki jest Bóg, bo Bóg jest miłością. Bóg nie ma miłości względem nas, On jest miłością. Czyli Bóg nie może być względem ciebie kimś innym niż miłością. Ale ten sam Bóg poprzez swojego ducha żyje we mnie i w tobie. To znaczy, że ta miłość, którą przeczytałam, jest dostępna dla ciebie i dla mnie, żebyśmy w niej chodzili przez wiarę. Cały czas. Bez względu na okoliczności, bez względu na humory, bez względu na to, na jaki twardy orzech trafisz w swoim życiu, czytaj szef, współmałżonek, przyjaciel, wróg, ktokolwiek. Ale fajnie, że to wiemy, tak? Kościół Życie Sozo to wie, nasi goście się być może dopiero dowiedzieli, ale nasz Kościół to wie. A jednak mam pytanie i zobaczymy, czy jesteście szczerzy. Zdarzyło wam się zawalić w którymś z tych punktów? Zawodzimy. Nie żyjemy w ten sposób tak bardzo i tak często, jak chcielibyśmy. Zgadza się? To jest taka nasza norma. A jeśli myślisz, że jest inaczej, to potem wam pokażę w Słowie Bożym, że jesteś w błędzie. Jeśli myślisz, że nie zawodzisz, to znaczy, że nie masz pojęcia, jaka jest Boża miłość i jaki jest Boży potencjał w tobie. Jeżeli myślisz, że to, jak żyjesz teraz, to już jest szczyt, w ogóle jest cudownie, wyżej nie będzie. Może być wyżej. I chcę wam przeczytać ciąg dalszy, 11 werset pierwszego listu do Koryntian, 13 rozdziału. 11 werset. Ponieważ to zdanie, te dwa zdania będą kluczem do tego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Rozumowałem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Ten fragment jest kontynuacją tego wielkiego rozdziału o miłości. I ten fragment mówi ciekawe rzeczy. On mówi o tym, że kiedy jesteś niedojrzały, kiedy jesteś na początku drogi z Bogiem, będziesz myślał, mówił i zachowywał się jak dziecko. Będziesz niedojrzały. I nie ma w tym nic złego. Nikt nie jest zdziwiony, jak ta trójka dzieciaczków, które tutaj, obecnie ich tutaj nie ma, że są kochane, bo ich tutaj nie ma, ale nikt nie jest zdziwiony, jeżeli one strzelą focha. Jeżeli tupną nóżką i powiedzą: mamo, ale on mi zabawki nie chce oddać. Nikt nie jest zdziwiony. Ale w chrześcijańskim życiu, kiedy ktoś jest świeżakiem, dopiero narodzony na nowo, no i strzeli tą kupę i coś się wydarzy, my, chrześcijanie, co często robimy? Ale hej, czemu się nie zachowujesz jak dorosły? Powinieneś to. Biblia mówi to. Ale to jest dziecko. To jest dziecko. I chcę wam pokazać, że Bóg nie postępuje z nami wyżej, niż jesteśmy w stanie z Nim iść. Bóg nie wymaga od nas standardów nie do osiągnięcia. Jeżeli tak myślisz i masz takie wyobrażenie o Bogu, to się musi zmienić i mam nadzieję, że to się zmieni dzisiaj. Ale kiedy stałem się mężczyzną, kiedy wyrosłem na męża, kiedy wyrosłem na osobę dorosłą, zaniechałem tego, co dziecięce. I zdradzę wam od razu teraz, żeby nie trzymać was do końca spotkania, że ten fragment nie mówi, że kiedy stałem się mężczyzną, nigdy więcej nie postąpiłem w dziecinny sposób. Ten fragment mówi, że zaniechałem tego, co dziecięce. Zaniechać to znaczy mieć możliwość coś zrobić, ale wybrać, by tego nie zrobić. Czyli dojrzała osoba, chrześcijanin dojrzały, nadal ma okazję, by postępować w sposób niedojrzały. Przyznajcie sami, ile razy macie okazję strzelić focha, ile razy macie okazję zrobić to wszystko, czym miłość nie jest. Być nieżyczliwym, zazdrościć, przechwalać się, unosić pychą, być nieprzyzwoitym, szukać swego, być porywczym, myśleć źle o sobie, o innych, o Bogu. Cieszyć się, jeżeli dzieje się niesprawiedliwość. Komuś się noga potknie, a ty mówisz super. Zdarza się? Zdarza się. I zamiast cieszyć się z prawdy, to wolimy wierzyć w słodkie kłamstwa. Prawda nie zawsze jest słodka, ale zawsze wyzwala. Mówimy, więcej tego nie zniosę. A 7 werset mówi, że miłość wszystko znosi. No nie wierzę, jak on mógł tak postąpić. No uwierz, jest tak samo cielesny jak ty. Wszystkiego się spodziewa. No nie, my jesteśmy zaskoczeni, jak coś trudnego się dzieje. A jednak Słowo Boże mówi, że nie dziwcie się, jeżeli przychodzi w waszym życiu ogień prześladowania, bo jesteście Bożymi dziećmi. I Słowo Boże mówi, nie dziwcie się, a my jesteśmy w szoku, jak coś pójdzie nie tak. A miłość się spodziewa, miłość jest przygotowana. Wszystko przetrzyma, tu już w ogóle bez komentarza. I miłość nigdy nie ustaje. Więc zawodzimy w tych rzeczach, ale kiedy dochodzimy do miejsca dojrzałości, i słuchajcie, to jest proces, to nie jest coś, co się dzieje w jeden dzień i twojej dojrzałości nie określa staż od momentu, kiedy narodziłeś się na nowo. To nie określa twojej dojrzałości. Uwierzcie mi, znam ludzi, którzy są naprawdę w Panu tyle lat, co ja mam, w metryczce i nie są dojrzali. Są takimi małymi dziećmi jak Jasiu, ten najmłodszy tutaj. Nie ma go fizycznie tu obecnego, ale wskazuje, bo on tam najczęściej siedzi. Więc to nie jest kwestia, dojrzałość to nie w tym miejscu, nie czas bycia z Bogiem określa twoją dojrzałość. Wiecie, co określa naszą dojrzałość? Objawienie, nie wiedza, ale objawienie tego, kim jest Chrystus. To, co dzisiaj mówił Jacek. Kim Jezus jest dla ciebie? Kim On jest? A Bóg ma więcej do pokazania, kim jest. Więc twoja dojrzałość jest określana przez poziom objawienia, kim jest dla ciebie Jezus i kim Jezus jest w tobie. Bo Chrystus żyje w tobie. Na ile wiesz, kim On jest, i na ile masz objawienie, kim On jest w tobie, na tyle będziesz dojrzałym chrześcijaninem. Na tyle będziesz wybierał, by chodzić w tym, co jest niemożliwe, czyli w miłości bezwarunkowej. Ale dopiero kiedy masz to objawienie, słuchajcie, wiedza to jest za mało. W tym kościele każdy, jeżeli tylko jesteś co nabożeństwo, będziesz mieć tyle wiedzy, że mógłbyś obdzielić pół Polski. Ale wiedza to jest za mało. I mówię to z własnego doświadczenia. Wiedza o tym, kim jest Bóg, to jest za mało, by twoje życie się zmieniło. Potrzebujesz objawienia, jak bardzo On cię kocha, objawienia, kim On jest i objawienia, kim On jest w tobie. Słowo Boże mówi, Chrystus w nas, nadzieja chwały. On jest w nas. I wiecie, jakiej chwały jest to nadzieja? że kiedy się wpatrujesz w Boże oblicze, kiedy wpatrujesz w to, jaki Jezus jest, On przez swojego Ducha zmienia cię i nagle to, kim On jest w tobie, zaczyna wychodzić z ciebie. I to jest chwała. Kiedy zaczynasz żyć tak, jak żyje Bóg. Zaczynasz żyć i być taki, jak Jezus był, kiedy chodził po ziemi. Nie zrobisz tego przez zakazy i nakazy. Nie zrobisz tego w żaden inny sposób. Poprzez patrzenie na to, jaki Jezus jest niesamowity. I wtedy to cię zmienia. Kiedy patrzysz, jaki On jest niesamowity dla ciebie, to cię zmienia. Wrócimy jeszcze do kwestii bycia dzieckiem i bycia dorosłym. Bo głównym naszym skupieniem jest, co zrobić, kiedy znowu zawiodłem. Co zrobić, kiedy zawaliłem. Szymon Piotr zawalił. Pamiętacie Szymona Piotra? Panie, za Tobą, choćby wszyscy się odwrócili, ja pójdę za Tobą w ogień. Ta historia jest niesamowita, bo to jest Ewangelia Łukasza, 22 rozdział od 31 wersetu. Ponieważ tutaj Jezus mówi trudne słowa i nie będę wchodzić w głęboką teologię tutaj, pójdziemy dalej. I powiedział Pan, Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. W Ewangelii Marka w 4 rozdziale jest napisane o tym, że diabeł przychodzi z prześladowaniem, żeby wykraść słowo. I Jezus o tym wiedział. Czyli usłyszysz Słowo Boże, jesteś tu, słyszysz słowo, karmisz się słowem, karmisz się tym, jaki Bóg jest niesamowity, jaki ty jesteś niesamowity w Bogu, a potem wychodzisz do pracy, idziesz na uczelnię i diabeł użyje ludzi i naciśnie wszystko, co może, każdy przycisk, każdy wrażliwy odcisk w tobie, żeby sprawdzić, naprawdę tak jest? Naprawdę w to wierzysz? Jeśli nie jesteś dojrzały, to kupisz jego kłamstwo. I powiesz, no nie, nie jestem. No przecież znowu się wściekłem. I zobaczcie, co Jezus mówi. Mówi, on sobie wyprosił i pamiętajcie, wejdę w teologię, odrobinę, żebyście nie myśleli, że to Bóg dopuszcza, żeby diabeł was kusił. Bóg niczego nie dopuszcza. Bóg jest Bogiem, który daje tylko to, co dobre. Bóg jest, i to mówi list Jakuba. Także nie dajcie sobie powiedzieć, że ten fragment mówi wam, że Bóg was teraz będzie testował i sprawdzał. Nie, nie, nie. Diabeł po prostu nienawidzi Boga i nienawidzi was tylko dlatego, że go kochacie. Kochacie Boga. Dlatego diabeł przyjdzie, żeby zabrać słowo, żeby wasze życie nie mogło się zmienić. I Jezus mówi do Piotra tak. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Wrócimy zaraz do tego. A on mu powiedział, słuchajcie, Jezus mówi, chłopie, zawalisz. Zawalisz. A patrzcie, jaka jest odpowiedź potencjalnego, klasycznego chrześcijanina. Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. Bóg ci mówi, że nie jesteś tak dojrzały, jak ci się wydaje, a ty mówisz, ależ jestem, pokażę ci to. No jak myślicie, kto ma rację? Kto ma rację, Jezus czy my? I chcę wam powiedzieć, wskazując przede wszystkim na siebie, każdy z nas, bez wyjątku, myśli o sobie, że jest bardziej dojrzały niż jest naprawdę. Każdy z nas, bez wyjątku, myśli o sobie, że jest bardziej duchowy i rozumie i ma objawienie niż naprawdę tak jest. I słuchajcie, to jest dobre miejsce. To jest dobre miejsce, by w tym miejscu się znaleźć, ponieważ Bóg jest w stanie pokornego nauczyć. Ale jeżeli jesteś pyszny i się zamykasz w swoim zrozumieniu, ja już mam wszystko poukładane, to Duch Święty nie może ci pomóc. No bo ty już wiesz, Duch Święty przychodzi z nowym objawieniem, a ty mówisz, ja już to wiem, ja już to czytałem. Ona gada o tym, co ja już wiem. To jest klasyczny, czerwony znak, niedojrzałość. I każdy z nas od czasu do czasu znajduje się w tym miejscu. I słuchajcie, wiecie, co jest piękne? Jesteśmy na jednym poziomie. A Bóg chce nas zabrać wyżej. Każdego z nas. No i zobaczcie, Piotr mówi, słuchaj, Panie, ja z Tobą pójdę wszędzie, choćby oni zawalili, w innych Ewangeliach jest napisane, choćby oni Cię opuścili, ja z Tobą będę. I Jezus do niego mówi, mówię Ci, Piotrze, nim zapieje dziś kogut, 3 razy się mnie wyprzesz. 3 razy się wyprzesz, że mnie znasz. To się wydaje nierealne, niemożliwe. I posłuchajcie, siedzisz tutaj dzisiaj i kochasz Boga. Wiem to po tym, że tu jesteś. Ale jeśli twoja relacja z Bogiem nie będzie żywa i szczera, każdego dnia możesz znaleźć się w miejscu, w którym znalazł się Piotr. Chociaż dzisiaj uważasz, że nigdy bym tego nie zrobił. Nigdy bym się tak nie zachował. Nie ma mowy. Dzisiaj tak uważasz, bo jesteś z Jezusem. Ale pamiętaj, bez Niego jesteś suchą gałązką. Bez Niego jesteś zdolny do popełniania tych samych błędów i gorszych nawet, niż w momencie, kiedy Jezus cię znalazł. To jest super ważne, to trzyma nas w miejscu pokory i bliskości i absolutnej zależności od Boga. Więc zobaczcie, Szymon zawiódł. I Jezus wiedział. Jezus wiedział, że on zawali. I nie powiedział mu, słuchaj, odrzucam cię, nie nadajesz się na mojego ucznia, nie nadajesz się na apostoła, ponieważ ja wiem, że ty zawalisz. Jak często my tak myślimy o sobie nawzajem, albo myślimy, że Bóg tak o nas myśli. Ale Jezus wiedział, że on zawali. I nawet mu powiedział, chłopie, to się nie uda. Ale kiedy się nawrócisz, umacniaj braci, kiedy wrócisz do mnie, kiedy się podniesiesz z tego upadku, bo ja się wstawiam za tobą, idź i umacniaj innych, którzy wtedy będą w takim miejscu jak ty, będą słabi. Więc Jezus z niego nie zrezygnował, nie potępił go, ale go zachęcił i zapewnił, że on sam stoi po jego stronie. Dlaczego o tym mówię? Powiesz, no dobra, to był Szymon Piotr, to był wybraniec, to się nie tyczy mnie. No dobra, to przejdźmy do bardziej personalnej strony Słowa Bożego, gdzie już nie możesz powiedzieć, że to nie jest do ciebie. Więc każdy z nas zawodzi. Wtedy zawiódł Piotr, to był on, my jesteśmy super. Ale każdy z nas zawodzi i przejdźmy do pierwszego listu Jana, do pierwszego rozdziału od 8 wersetu. Konfrontująca prawda, ale poznanie prawdy, trwanie w Słowie Bożym nas uwalnia. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma w nas prawdy. Wow, to jest Nowy Testament. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. On nam mówi, słuchajcie, Bóg wie, że zawalicie, ale On cię kocha pomimo tego, ale to nie znaczy, że masz zawalać non-stop i szukać wymówki ku temu. Więc nie grzesz, ale jeśli zgrzeszysz. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Czy to nie brzmi podobnie do sytuacji, lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara? Mamy kogoś, kto stoi za nami, kiedy zawalimy. Jezus nie stoi z batem. On nie stoi z batem, mówiąc, ta kobieta, nie będę z imienia, ta kobieta znowu przegięła. Nie, on stoi i mówi, ojcze, ja za ten grzech zapłaciłem. Ona jest czysta i niewinna, ja za ten grzech zapłaciłem. Więc jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Posłuchajcie. Nie wiem jak wy, ale często ja oczekuję od siebie perfekcjonizmu. Od siebie i od innych. Zdarza wam się? Oczekujesz, że skoro ta osoba jest chrześcijaninem, ona nie ma prawa się potknąć. Ona musi być idealna. Ona właśnie taka musi być, a jeśli taka nie jest, to trzeba ją odrzucić. Ale wiecie, że Bóg nigdy nie oczekuje od nas perfekcjonizmu. Nigdy. Kiedy czytacie Jego Słowo, On nie oczekuje od nas perfekcjonizmu. On mówi, uświęcajcie się tak, jak Ojciec jest święty. Ale On nie oczekuje od nas, że nigdy nie zawiedziemy, bo On nas zna. Bóg wie, kim jesteśmy w duchu, wie, kim nas uczynił, ale wie, że mamy duszę, która ma jeszcze wiele, wiele do zmiany. I mamy ciało, które zawsze dąży do grzechu. Więc posłuchajcie, Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy doskonali i od teraz nigdy więcej nie zawiedziemy. W naszym postępowaniu, w myślach i w czynach. W duchu, tak, twój narodzony na nowo człowiek, ten nowy człowiek jest doskonały, on nie zawodzi, nie grzeszy, jest zapieczętowany Duchem Świętym i jest gotowy na niebo. biała karta, gotowy na niebo. Ale nasze myśli, czyny, zachowania, nasze chcenie, nasze niechcenie, te rzeczy są w naszej duszy. I one są poddane grzechowi. Możemy skupiać się na Słowie Bożym i wtedy wybierać, by postępować według Słowa, według tego, kim jesteśmy w duchu, kim Chrystus jest w nas, ale nie musimy. Możemy nadal wybrać, by być tymi starymi sobą, jak byliśmy kiedyś. Mimo, że nasz duch jest czysty i święty. Więc pamiętajcie, zapamiętajcie to z dzisiejszego spotkania, proszę. Bóg nie oczekuje od ciebie, że nigdy więcej nie popełnisz błędu i nie odrzuci cię, jeśli ten błąd się pojawi. Ale Bóg chce widzieć proces. Bóg chce widzieć wzrost w twoim życiu. Czyli Jezus nie umarł na darmo po to, żebyś siedział w swoich grzechach i mówił, Bóg mnie kocha, jest super. On chce iść razem z tobą, krok po kroku, przez każdy twój zły nawyk, przez każdą twoją złą postawę, przez każde zranienie, którego nie chcesz odpuścić, nie chcesz przebaczyć. Jezus chce pójść razem z tobą i on chce ci pokazać, jak możesz żyć z Nim i jak możesz kochać Jego miłością. Pamiętacie? Boża miłość nie zawodzi, ona nie zawala, ona zawsze zwycięża, cokolwiek się wydarzy. Przypomnę wam, że jakiś czas temu Bóg mi pokazał, że kiedy wpatruję się w Jego miłość do mnie, doskonałą, i uświadamiam sobie, że ta miłość mieszka we mnie, jestem kuloodporna. I ty też jesteś. Cokolwiek się wydarzy. Wiecie, moment, kiedy ktoś strzela, to tylko w filmach widzimy, kiedy ktoś strzela w kogoś, kto ma kamizelkę kuloodporną, to nie jest moment, kiedy ta osoba, wiecie, to się odbija od niej, takie złoto tutaj lśni i po prostu spada przed nim ta łuska. Nie, najczęściej widzimy, że ta osoba leci na glebę. Leży i wygląda jak martwy. Dopiero po chwili, wiecie, zmiana sceny, po chwili widzimy, że on wstaje i ogarnia się i ma grubego siniaka jeszcze przez miesiąc. Ale przeżył. Słuchajcie, tak działa Boża miłość. Diabeł ma różne opcje, którymi próbuje nas zniszczyć i znokautować. Ale kiedy wiesz, jak bardzo Bóg cię kocha i kiedy wiesz, że ta miłość jest w tobie, jesteś kuloodporny. Jesteś nie do zdarcia. Naprawdę. Czy zdajecie sobie sprawę, jakie jest pierwsze i główne powołanie dla każdego z nas? Ktoś ma jakiś pomysł? Jakie jest pierwsze i główne powołanie dla każdego z nas? Nie twoje indywidualne powołanie, ale każdy chrześcijanin. Jakie jest pierwsze i główne powołanie nasze? Okej? Okay. Kochać Boga. I ludzi, dobra. Te rzeczy wszystkie są spójne. Zaraz wam powiem. Dlaczego? List do Efezjan 4:13. Nasze pierwsze i główne powołanie, to do czego zostaliśmy, podpowiem, predestynowani, to jest być jak Jezus. To jest nasze pierwsze i główne powołanie. Możesz być powołany do bycia lekarzem, to jest twoje indywidualne powołanie. Możesz być powołany do bycia muzykiem, to jest twoje indywidualne powołanie. Ale powołanie dla każdego, uniwersalne dla każdego chrześcijanina, to jest być jak Jezus. I list do Efezjan 4:13 mówi, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Pamiętacie tamten fragment z Koryntian? Kiedy wyrosłem na męża, zaniechałem tego, co dziecięce? Kiedy dorośniemy do miary dojrzałości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, wow, wracamy do dzieci. Dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. Mówię o tym, ponieważ to jest bardzo mocno zakotwiczone w te kwestie, o których mówimy w Kościele już od dłuższego czasu. O Bożej miłości, o tym, że musimy mieć objawienie, jak bardzo On nas kocha. Ponieważ 15 werset mówi, że będąc szczerymi w miłości, będziemy wzrastać we wszystkim w Chrystusa. Musimy mieć szczere, czyli takie prawdziwe, niesfałszowane objawienie tego, jak On bardzo nas kocha i że ta miłość jest w nas. Dopiero wtedy możemy z Nim ruszyć dalej. Dopóki nie wiesz, jak bardzo Bóg cię kocha, nie pchaj się do służby. Dopóki nie wiesz, jak bardzo Bóg cię kocha, nie chciej ratować wszystkich i wszystko, co się rusza na ulicy. Bo to cię zrani i się odwrócisz. Bo wiesz, o własnych siłach możesz kochać ludzi tyle. I jeszcze, jak się naprawdę ściśniesz, to jeszcze tyle. Ale w pewnym momencie twoje zasoby się skończą i będziesz rozgoryczony i będzie bolało i nie będziesz chciał ludzi widzieć na oczy. Wszystko, co robimy w naszym życiu dla Jezusa i dla innych, powinno wynikać z naszego objawienia, jak bardzo On nas kocha. I że ta miłość jest w nas, ponieważ On jest w nas. No i zobaczcie, wracamy. Mówimy o tym, co zrobić, kiedy znowu zawiodłem. Więc możesz pomyśleć tak. Tyle już wiem, już tyle jestem w Kościele, już tak długo idę za Panem, co niektórzy mogą powiedzieć. Teologicznie mam już wszystko poukładane, tacy też tu są. Wiem, o co chodzi w chrześcijaństwie. Wiecie, że ja miałam takie swoje momenty, że tak myślałam? Ja już mam wszystko poukładane. Ja już wiem, mam odpowiedź na każde pytanie. A jednak zawodzimy tu i tam. I najczęściej, słuchajcie, zawodzimy w podobnych kwestiach. Czyli to nie jest tak, że zawiodłeś w tej jednej dziedzinie i już nigdy więcej. Najczęściej twoja rodzina i bliscy wiedzą, w jakiej dziedzinie nacisnąć i wiedzą, że właśnie tam zawiedziesz. Na przykład masz szybki język i po prostu no palniesz. Albo skoczą ci emocje i wybuchniesz gniewem. Albo strzelisz focha i się nie odzywasz przez tydzień. Co kto woli? Co kto woli? I co wtedy się dzieje? Dzieje się kilka rzeczy, kiedy zawiedziesz. Jedna z dwóch. Albo potępiasz sam siebie, albo się usprawiedliwiasz. To jego wina, takie były okoliczności, nie mogłem zareagować inaczej. Jedno z dwóch. Albo się potępiasz i mówisz, Boże, znowu zawaliłem. I najczęściej taką tendencję ma ktoś, kto ma chociaż trochę objawienia, że Chrystus żyje w nim i że on może więcej niż tylko, wiecie, po prostu być zwykłym człowiekiem. Ale jest grupa dużych dzieci, Bożych kochanych dzieci, które powiedzą, to jest jej wina. No nacisnęła, no to zareagowałem. No co miałem, siedzieć cicho i udawać głupka? Także robimy jedną z tych rzeczy. Albo potępiamy sami siebie, albo usprawiedliwiamy się kosztem okoliczności. Winimy wszystko i wszystkich, to po prostu musiałem tak zrobić. Ale dzieje się kolejna rzecz, kiedy zawodzisz. Potępiają cię świadkowie twoich upadków. To? Potępiają cię osoby, które widziały twój wyskok cielesności. I one ci go przypomną jeszcze miesiąc później. Co lepsi i rok, i dwa, i pięć później. Ja jestem z tych, którzy pamiętają. I oduczam się z Bogiem wypominania. Ja mam bardzo dobrą pamięć, która jest bardzo wybiórcza i pamięta przewinienia innych. I uwierzcie mi, to nie jest dobre. Jeśli się z tym utożsamiasz, to szczerze ci współczuję. To nie jest dobre, ale z Bogiem można ludzi traktować, wiecie co, tak jak Jezus traktuje nas. Z miłosierdziem, z łaską. I dlaczego okazujemy ludziom miłosierdzie? Bo sami tego potrzebujemy. Taka jest prawda. Ale dzieje się coś jeszcze. Jeszcze jedna osoba chce się dołożyć do tego potępienia i to jest król kłamstwa. Największy oskarżyciel, Słowo Boże mówi, że to jest oskarżyciel braci, to jest diabeł. Diabeł będzie cię potępiał. Ponad twoje własne serce, wszystkich obecnych przy twojej wtopie, będzie cię jeszcze diabeł do tego potępiał. Ale jest czwarty punkt tego wszystkiego. Bóg cię nigdy nie potępia. Bóg cię w tym momencie nigdy nie potępia. Choćbyś sromotnie zawalił, najgorzej na świecie, już gorzej być nie mogło w twoim wyobrażeniu. Bóg cię w tym momencie absolutnie nigdy nie potępia, jemu nawet brew nie podejdzie do góry. Bóg cię nigdy nie potępia. Słowo Boże mówi, że nie ma potępienia dla tych, którzy są w duchu. A my jesteśmy narodzeni na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, Bóg cię nigdy nie potępia. Nawet jeżeli twoja dusza nie zgadza się z duchem i postępujesz jak ostatni bezbożny, ostatni poganin, ostatni niewierzący, jakkolwiek go chcesz nazwać, Bóg cię wtedy nigdy nie potępia. I jest ku temu powód. Ponieważ Jezus został potępiony za każdą twoją wtopę. Jezus poniósł karę za każdą twoją chęć, żeby być po prostu sobą. Jezus poniósł za to niesamowitą karę, aż po śmierć. Bo za grzech jest śmierć, zapłatą za grzech jest śmierć. I nie myślcie sobie, że Bóg, odkąd posłał Jezusa, mówi, a grzech nie ma znaczenia, grzech ma wielkie znaczenie. Jezus umarł z powodu grzechu. Nie jego grzechu, naszych grzechów. Więc grzech ma ogromną wagę, ale on nigdy nie oddzieli cię od relacji z Bogiem. Więc wracamy. Bóg cię nigdy nie potępia, kiedy upadniesz, kiedy zawiedziesz. Ale często w to nie wierzymy, ponieważ polegamy bardziej na naszych odczuciach niż na tym, co mówi Słowo Boże. Czy ktoś się z tym może utożsamić, że zawiodłeś? Wiesz, że zawiodłeś, nawet jeżeli nikt tego nie widział, tylko ty i Bóg. I masz w swoim myśleniu choćby cień wątpliwości, że Bóg naprawdę w tym momencie cię kocha, przytula i on nigdy cię nie potępił za to. Czy ktoś się z tym może utożsamić, że czuł się potępiony i myślał, że to potępienie jest od Boga? A Słowo Boże mówi, że nie ma dla ciebie potępienia, jeśli jesteś jego dzieckiem. Nie od niego, nigdy. No więc zawaliliśmy. I dziecko w tym momencie powie, taki już jestem, czego ode mnie oczekujesz? Daj mi spokój, patrz na siebie. Chrześcijanie powiedzą, patrz na siebie. Chrześcijańskie życie jest takie trudne, takie nie do wykonania. Albo powie tak, przecież Bóg mnie kocha, jest łaska. Nic się nie stało. I uwaga, w relacji z Bogiem o tyle nic się nie stało, że Bóg cię już nie potępi, bo każdy twój grzech został zapłacony. Zanim się wykonał, zanim popełniłeś tą wtopę, zanim zawiodłeś, Bóg już ci wybaczył. I to jest prawda. Jezus ci przebaczył każdy grzech i on cię nigdy nie odrzuci, ale w relacji z ludźmi jak jest? Czy to nie ma znaczenia? Oczywiście, że ma. Krzywda, zranienie, zerwane relacje, słowa i czyny, których nie zakryje zwykłe przepraszam. Nie zakryje. Moment, kiedy wybucham i mówię komuś przepraszam, wiecie, ja myślę, że naklejam plasterek, tylko to jest plasterek naklejony na raka. To nie jest plasterek naklejony na małą dżazgę, którą i tak trzeba wyjąć. Mamy taką interpretację, myślimy sobie, Boże, no skoro Ty mnie kochasz, to znaczy, że oni też mi odpuszczą. Wiecie, Słowo Boże mówi, że mamy sobie nawzajem odpuszczać. Mamy nakaz wybaczać sobie nawzajem, ale to nie jest takie proste. Bo nasze emocje robią swoje. Jeśli ta druga osoba, którą ja właśnie zraniłam, nie jest utwierdzona w tym, o czym teraz mówimy, jak bardzo Bóg ją kocha i kim jest, że ma w sobie Boży charakter, wiecie, co się wydarzy? Ta osoba uwierzy w to kłamstwo, gdzie ja w gniewie powiedziałam, jesteś idiotą. I chociaż to było w gniewie i dzisiaj bardzo powiedziałabym sekundę później, bardzo żałuję, że to powiedziałam, jeżeli ta osoba nie wie, jak bardzo jest kochana, kim jest, uwierzy w to kłamstwo i diabeł będzie jątrzył i powie, widzisz, ona cię nie kocha. Ona cię nie kocha, ona tylko udaje. Ja bardzo długo walczyłam ze słowami, które zostały w gniewie nade mną wypowiedziane w różnych momentach w moim życiu, dopóki Bóg mi nie pokazał, jak On mnie widzi i że On mnie kocha niezależnie i te słowa nie mają prawa wydać owocu w moim życiu, te negatywne słowa. Ale często tak sobie robimy. Robimy tak sami sobie. Wiecie, że największą osobą, która cię nienawidzi poza diabłem, jesteś ty sam? Jak często sobie po prostu wytykasz rzeczy, których stawiasz sobie standardy nie do osiągnięcia. Albo wypominasz sobie i wałkujesz te wszystkie twoje porażki. Wiecie, diabeł wam podrzuci myśl, ale wy wałkujecie to przez miesiąc. On nie musi wielce się napracować. To jest wasza praca. A Bóg tego nie chce. Bóg tego nie lubi. Bóg nie lubi, kiedy się poniżacie. Bóg nie lubi, kiedy siedzicie w tym popiele i mówicie, jaki ja jestem. Sam ze sobą nie mogę wytrzymać. Więc wybuchy naszej cielesności są niszczące nie tylko dla nas osobiście, ale też dla tego otoczenia, dla bliskich. Bo wam przejdzie, jeżeli jesteście, wiecie, gorąca krew i te emocje wybuchną, wyskoczysz, hukniesz, tobie przejdzie. Ale ci, którzy to usłyszeli, którzy zostali wystawieni na ten atak gniewu i emocji, oni muszą to rozmasować, wiecie? Z Duchem Świętym to trzeba rozmasować. To jest tak, jak uderzyć kogoś z pięści. To trzeba rozmasować. I słuchajcie, jeżeli ta bliska osoba, powtarzam, jest Bożym dzieckiem i jest chociaż trochę dojrzała, ona z tego wyjdzie. Ale ile razy coś takiego fundujemy ludziom, którzy nie są gotowi sobie po Bożemu z tym poradzić? I w jakim miejscu ich zostawiamy? Czy kiedy wybuchasz, myślisz o tym, że wow, ta osoba może się zmagać z tym jeszcze przez najbliższy miesiąc? Albo rok, albo całe życie. To zależy kto. Ale pamiętajcie, to nauczanie nie jest po to, by potępić, ale by pokazać nam, jak sobie z tym poradzić. Pamiętajcie, Bóg cię nie potępia w twoim najgorszym momencie. Nigdy. Więc dziecko zareaguje, tak już mam, taki jestem. A dorosły, ten bardziej dojrzały, powie tak. Przecież wiedziałem lepiej. Wiem, że stać mnie najwięcej w Bogu. Dlaczego to zrobiłem? Czemu tak zareagowałem? To było dziecinne, cielesne. Zapomniałem, kim jestem. Ktoś, kto jest, i to jest, słuchajcie, wielka rzecz, osoba dojrzała duchowo, osoba, która ma objawienie, kim jest, jeżeli, bo to jest bardzo ważne, byście wiedzieli, że możesz być osobą duchową, ale nadal możesz wchodzić w swoje stare nawyki. Twoja grzeszna natura z Chrystusem została przybita na krzyżu i ona jest martwa. Masz nową naturę. To jest twój nowonarodzony duch. Ale twoje myślenie nadal wymaga zmiany. I jeżeli ono nie jest zmieniane, nadal masz tendencję, by zareagować, szczególnie pod presją, w tych okolicznościach. Masz ogromną okazję i milion pretekstów, by zareagować cieleśnie. By zareagować naturalnie. Tak jak ci podpowiadają oczy, tak jak ci podpowiadają uszy. Ale taka osoba, która jest dojrzała, rozezna i zobaczy, to było cielesne. Nie chce tak dalej robić. I się odwraca od tego. Zapamiętajcie raz na zawsze. Ponieważ są tu takie osoby, które mogą myśleć o sobie inaczej. Przez jakiś czas myślały, jestem w miarę dojrzały. Ale coś się wydarzyło i zareagowałeś klasycznie cieleśnie. Klasycznie jak głupek. Bez względu na płeć, jak głupek. Głupek nie ma płci. Głupek. I twoje serce, twój mózg i diabeł powiedzą ci, ha, nie jesteś w ogóle dojrzały. Zobacz, jak się zachowałeś. I stawia ci standard, wiecie, perfekcji, że nigdy nie zawiedziesz, a jednak Słowo Boże mówi, że będziemy zawodzić. Zapamiętajcie raz na zawsze, to, że zawiodłeś, to, że zachowałeś się po prostu jak ostatni głupol, jeżeli to rozpoznajesz, to znaczy, że jesteś na dobrej drodze do dojrzałości. Jeżeli rozpoznajesz, a nie szukasz wymówek, jeżeli rozpoznajesz, to było głupie, to było cielesne, przecież mam w sobie Bożą miłość, mam w sobie Boży pokój, czemu się zachowuję, jakby się świat zawalił? Jeśli to rozpoznajesz i się odwracasz od tego, słuchajcie, z Bożą mocą, z Jego łaską, możesz się odwrócić od takiego cielesnego postępowania, myślenia, rozumowania i zachowania. To jest dobry znak, że jesteś na dobrej drodze do dojrzałości. I mówię drodze, ponieważ całą naszą podróż tutaj na ziemi będziemy wzrastać w dojrzałości w Chrystusie. To nie jest jednorazowe wydarzenie, to się nie dzieje w 2 lata, ani w 3, ani nawet w 15. Będziemy dokładnie tacy jak On w naszym myśleniu i w emocjach, czyli w naszej duszy, dopiero z Nim w niebie. Słowo Boże mówi, że kiedy Go zobaczymy, staniemy się tacy jak On. Ale w swoim narodzonym na nowo duchu już teraz jesteś jak On. I potrzebujesz tego objawienia, jaki On jest i ciągłej relacji z Nim, pamiętacie gałązkę, żeby wydawać owoc. Żeby Chrystus mógł być widoczny w tobie, w twoim życiu, musisz być w stałym połączeniu z Nim i w ciągłym proszeniu Boga i używam słowa celowo, proszeniu. Objaw mi, jaki jesteś. Pokaż mi, Panie Jezu, jaki Ty jesteś, bo kiedy ja będę wiedzieć, jaki Ty jesteś, nie intelektualnie, ale ja tego doświadczę, to co mówił Jacek, jako bohatera, kiedy ja tego doświadczę, ja mogę być taki, bo Ty taki jesteś we mnie, ja mogę być taki dla innych. Wiedza intelektualna Ci tego nie da. Jeszcze raz, specjalnie przemielę to. Kiedy dziecko zawiedzie, załamuje się i rozpacza. Użala się nad sobą, nie widzi wyjścia, obwinia wszystko i wszystkich dookoła za swoje błędy. Tak zwana czarna dziura. Znacie pojęcie czarna dziura? Czarna dziura, koniec. Po prostu świat się zawalił, ja zawiodłem, Bóg mnie nie kocha, nikt mnie nie kocha, ja nie chcę z nikim mieć nic wspólnego, nie nadaje się na chrześcijanina. Kiedy dorosły zawiedzie, uświadamia sobie swoje dziecinne, cielesne, niedojrzałe, jakakolwiek terminologia do ciebie przemawia, uświadamia sobie to myślenie, mówienie, rozumowanie i w konsekwencji zachowanie i je odrzuca, odstawia. Uświadamiam sobie, okej, okay. Wiecie, naprawdę mówię z doświadczenia, mam swoje wtopy, mam swoje momenty, kiedy zawodzę. I ta chwila, kiedy sobie uświadamiam, wybrałam, by tak zareagować. I to było złe. Nie chcę tak. Wiem, że jestem kimś więcej w Bogu. Bóg we mnie jest kimś więcej. To nie jest łatwy moment. Ale słuchajcie, to jest miejsce wolności, gdzie możesz wybrać między dobrem a złem. To jest absolutny luksus, który mają chrześcijanie. Wolną wolę. Więc wstajesz jako dorosły. Uświadamiasz sobie to, odrzucasz. Wstajesz, otrzepujesz się z kurzu, otrzepujesz się z tego potępienia, które na ciebie próbuje wpełznąć i idziesz dalej z Bogiem. Bo wiesz, że ci przebaczono. I nie bierzesz tego lekko. To nie jest tak, że przebaczono mi, więc idę i zrobię to ponownie. To jest absolutne niezrozumienie ofiary Jezusa. Ale z wdzięcznością wiesz, że ci przebaczono. Wiesz, bo Słowo Boże mówi, że jesteś więcej niż zwycięzcą, nawet jak się tak nie czujesz. I że jesteś jak Chrystus na tym świecie. Słowo Boże mówi, jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie, w naszym duchu. Nie tu jeszcze nie jesteśmy. Po to jesteśmy tutaj. By sobie przypominać, kim jesteśmy w duchu. Wiesz, że masz łaskę i masz Jego moc, żeby żyć tym zwycięskim życiem, jak ten zwycięzca, którym jesteś. Nie ma znaczenia, jak się czujesz. Słuchajcie, uczucia w ogóle nie wchodzą w grę. Przepraszam. Dojrzałość nie oznacza, że nigdy więcej nie zawiedziesz, ale że rozpoznasz swoje niedojrzałe zachowanie i je świadomie odrzucisz, wiedząc, że to jest dziecinada. To jest dojrzałość. Kiedy rozpoznajesz, że o, właśnie mam ochotę komuś wkręcić śrubę. Czy Jezus mi wkręca śrubę? Nie, ja nie będę mu wkręcać śruby, ponieważ Jezus we mnie nie chce mu wkręcić śruby. Ale jeśli się zdarzy, mówisz, Panie, Ty nie spadłeś z tronu, kiedy ja zrobiłam głupotę. I Ty nadal jesteś ten sam czysty i święty we mnie. I mam Twoją łaskę i mam moc Twojego Ducha Świętego, żeby podnieść się z tego, opamiętać się z tego, czyli odwrócić się, pójść dokładnie w przeciwnym kierunku, porzucić to cielesne myślenie, te dziecinne zachowania i iść dalej z Bogiem. I nie zaczynać procesu od nowa. Kiedyś o tym mówiłam, przepraszam, i powtórzę. Nikt z nas nie jest w stanie sam siebie zmienić. Nie jesteś w stanie zmienić sam siebie. Wiesz, dlaczego to wiem? Ponieważ potrzebna była moc Boga i sam Pan Jezus, żeby zmienić cię od środka. Gdybyś mógł zmienić się sam, Jezus nie byłby ci potrzebny. Nie jesteś w stanie zmienić sam siebie. Więc moje pytanie, jakim nadmuchanym bufonem jestem, albo ty jesteś, jeśli myślisz, że możesz zmienić kogokolwiek? Jeżeli sam siebie nie możesz zmienić. Słuchajcie, objawienie tej jednej rzeczy poprawi twoje relacje. Naprawdę. Nie jesteś w stanie zmienić nikogo więcej, bo sam siebie nie jesteś w stanie zmienić. Twoja silna wola jest w stanie wytrzymać tyle i jeszcze trochę, ale prawdziwa zmiana, kiedy twoje chcenie się zmienia, nie tylko to, co ludzie na zewnątrz widzą, ale twoje chcenie, całe wnętrze, pochodzi z objawienia, kim jest Jezus dla ciebie, jak bardzo On cię kocha i kim On jest w tobie. Słuchajcie, tylko stąd bierze się realna zmiana. To jest absolutnie ważne i kiedy to wiesz, przestajesz być osobą, która tak bardzo ostro traktuje innych, która ich potępia, która potępia samego siebie, samą siebie. Powiem jako ja, ale możesz to wziąć dla siebie. Jeśli jestem usatysfakcjonowana poziomem poznania Jezusa, jaki mam teraz, to jest koniec mojego wzrostu. Jeśli uważam, że mam całe objawienie, nie wiedzę, ale objawienie, realne zrozumienie, przez doświadczenie, kim On jest jako Bóg wcielony i kim On jest we mnie przez swojego Ducha. Jeżeli uważam, że już mam całe objawienie, to właśnie zatrzymałam swój wzrost, to jest koniec mojego wzrastania i tu znowu wracamy do miejsca, że to jest czerwona flaga. Ela jest niedojrzała. jeśli myśli, że już pozjadała wszystkie rozumy duchowo, może teraz wszystkich uczyć, ona wie najlepiej. Jeżeli tak myślę, to jest koniec mojego wzrostu, wyżej nie pójdę, bo to jest pycha. A Bóg się przeciwstawia takiej postawie. Jezus chce ci się objawiać niesamowicie, ale On ci się będzie objawiać, kiedy powiesz: Panie, ja chcę cię znać lepiej. To tak jak w małżeństwie. Ja chcę cię znać lepiej. Nie myślę już, że wiem, jak zareagujesz i mogę skończyć wszystkie twoje zdania. Ja chcę cię znać lepiej. List do Filipian 3, od 8 wersetu. I to jest apostoł Paweł, który, ja już to mówiłam, ale lubię do tego wracać, który napisał bardzo dużo listów w Nowym Testamencie. Facet miał niesamowite objawienie łaski i widział niesamowite cuda. I mówi: owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa. I wiem, że on w kontekście mówi o swoich wcześniejszych religijnych osiągnięciach i pozycji w systemie religijnym. Ale chcę wam rzucić wyzwanie. Sobie też. Pragnij bardziej znać Jezusa, niż oglądać Jego cuda. Pragnij bardziej znać to, kim On jest dla ciebie osobiście, niż widzieć, jak odrastają nogi, odrastają ręce, jak nagle kasa się na koncie pojawia, jak nagle nadnaturalnie są spłacane długi. Pragnij bardziej znać Jezusa, znać Jego charakter, Jego osobę, niż oglądać te wielkie rzeczy. Bo wiecie, że z objawienia, kim On jest, te rzeczy będą podążać. Ale jeżeli gonisz za tym, co On może ci dać, możesz być zdziwiony. Nie dlatego, że On ci czegoś nie da, ale twoje serce nie jest właściwe i nie będzie potrafiło przyjąć. Także stawiam sobie przede wszystkim, ale wam wyzwanie. Chciej znać Jezusa bardziej, bo jest więcej do poznania. Paweł dalej mówi: i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tej, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz swój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci. Pewnie ten fragment mówi o wielu różnych cierpieniach. Na pewno nie mówi o chorobach, ponieważ Jezus nie był chory, a mamy się utożsamić z Jego cierpieniami. Ale ten fragment mówi o tym, że nie wybierasz swojej drogi, ale wybierasz drogę Jezusa. Jezus powiedział: nie moja wola niech się stanie, ale Twoja, Panie. Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Nie żebym to już osiągnął, albo już był doskonały. Wracamy do punktu wyjścia. Zdarzy ci się zawieść. I nie bądź przerażony, kiedy to się wydarzy, bo Bóg nie jest. Więc On mówi: jeszcze nie osiągnąłem, jeszcze nie jestem w tym doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Chrystus Jezus przyszedł z konkretnego powodu, by objawić nam Ojca i zapewnić nam relację ze sobą. Relację miłości. Więc Jezus cię zaprasza: daj mi się kochać i kochaj mnie bardziej. Ostatnie dwa fragmenty, które chcę wam pokazać. List do Hebrajczyków, 4 rozdział od 15 wersetu. No bo kiedy zawiedziesz, cała twoja dusza mówi: jestem do niczego. Myślałem, że to już jest poza mną, że ja już jestem trochę wyżej niż to. I zobaczcie, co mówi list do Hebrajczyków, 15 werset. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom. Chodzi o Jezusa. On nie jest taki, że nie może nam współczuć. Lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Wiecie, Jezus, będąc na ziemi, nie zgrzeszył. Nigdy, ani razu. Grzechy, które go uśmierciły na krzyżu, to były nasze grzechy. A jednak on był kuszony we wszystkim i nie zgrzeszył. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że chodząc z Nim na tyle, na ile utożsamiamy się z Jezusem, wiemy, kim On jest i kim On jest w nas, możemy omijać te miny, którymi jest grzech w naszym życiu. Nie zrobimy tego doskonale, bo ciągle mamy jeszcze naszą głowę, która potrzebuje się poustawiać, i nasze ciało, które kiedyś będzie przemienione i będzie bezgrzeszne, będzie wspaniałe, uwielbione. Ale na ten moment, słuchajcie, chodząc z Nim, możemy zdecydowanie mniej grzeszyć niż do tej pory. I On nam współczuje w tym. On wie, że to nie jest łatwe, ale z Nim jest to jak najbardziej wykonalne. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Kiedy zawalasz, kiedy zawodzisz, biegnij do Boga, wiedząc, że On cię nie odrzuca. On cię kocha, On wiedział, że to się wydarzy. Tam jest miłosierdzie, które wybacza wszystko, co zrobiłeś. I tam jest łaska, która daje ci to, na co nie zasługujesz. Bóg nigdy nie zrywa z tobą relacji, kiedy zawiedziesz. Nigdy nie zrywa z tobą relacji. Nawet nie ma cienia, focha i dystansu. To, co my stosujemy względem siebie czasem. Ja jestem tego winna. Foch i dystans. To nie jest miłość. To nie jest dobre. No dobrze, mówimy, jaki jest Jezus. I chcę wam pokazać, jaki jest Jezus. Ciekawe, co wam pokażę. Pokażę wam Stary Testament. Bo wiecie, że Jezus jest wcielonym Słowem, Bogiem, który był od początku. I Jezus nie jest innym Bogiem niż Bóg Wszechmogący Jahwe. To jest jeden Bóg. Mamy jednego Boga, który jest w trzech osobach i nasze mózgi tego nie ogarniają. I aleluja, kiedyś w niebie będziemy wiedzieć, co to znaczy. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg jest jeden. I Jezus jest pełnym obrazem Boga. I chcę wam pokazać w Starym Testamencie, jaki jest Bóg. Wiecie, Stary Testament kojarzy nam się z prawem. Prawo, śmierć, zakazy, zbieranie kijów w szabat. Pff, koniec, ukamienować. I to na śmierć napiszą ci. Nie to, że ukamienować, to ukamienować na śmierć. Czyli upewnić się, że nie wstanie. Zobaczcie, co Bóg mówi do Mojżesza. Albo powiem inaczej. Szybko wam przypomnę tą historię. To jest moment, kiedy Mojżesz idzie na górę, Bóg go wzywa do siebie i 40 dni jest tam w obecności Bożej. I Bóg własnoręcznie pisze 10 przykazań na dwóch tablicach. Mojżesz schodzi na dół. W tym czasie Izrael oczywiście zapomniał, kto to jest Bóg i kto to jest Mojżesz. 40 dni, pewnie go tam Bóg zabił. Zaczynamy swoją zabawę i zaczęli sobie tworzyć bożków. Po prostu pozamiatali temat w 40 dni. Zobaczcie, jak niewiele trzeba, żeby zapomnieć. Dzięki Bogu mamy Ducha Świętego, który nam przypomina. Oni nie mieli tego komfortu, który my mamy. Nie mieli tego komfortera, nie mieli tego pocieszyciela, którego my mamy. Mojżesz schodzi na dół. Był w Bożej obecności 40 dni. I wiecie, co mówi? Porąbało was? Tak się wściekł, że rozwalił te... Pierwszy dowód Bożego pisania. Pierwsze prawo. Tak się wściekł. Zobaczcie, czym usłużył swoim ludziom lider po przebywaniu w Bożej obecności przez 10 dni. Gniewem. Widzicie to? Mojżesz zszedł i się wściekł. To nie jest Boże serce. Bóg woła Mojżesza z powrotem na górę. Mówi, czegoś chłopie nie załapałeś. Idzie z powrotem na górę. Znowu 40 dni z Bogiem spędza. Bóg mu daje kolejne tablice z przykazaniami. Ale tym razem Mojżesz coś mówi. Wiecie, co Mojżesz powiedział do Boga? Boże, pokaż mi swoją chwałę. Pokaż mi, jaki jesteś. Możesz być w Bożej obecności i czuć się fajnie, ale wcale nie wiedzieć, jaki Bóg jest. Co wy na to? Możesz przebywać w Bożej obecności, ale nie wiedzieć, jaki On jest. Przełóżmy to na taką naszą ludzką, wiecie, Bóg. Jacek. Możesz słuchać, jak On tu uwielbia. I to może niesamowicie wpływać na ciebie. Możesz nawet wiedzieć, jak On wygląda i Go opisać. Ale możesz Go nie znać. Jesteś w Jego obecności? Jesteś, On tu jest. Każdy z nas jest w Jego obecności, ale ilu z was Go zna? Podpowiem wam, że najbardziej zna Go Agata. Nie licząc samego Boga, najbardziej zna Go Agata, bo jest najbliżej Niego. Bóg chce takiej relacji z tobą. Nie tylko, żebyś rozeznawał Jego obecność. O, Bóg przyszedł, fajnie. Żeby było jasne, Bóg nie przychodzi i nie odchodzi. List do Hebrajczyków mówi, że Bóg nigdy nas nie zostawia i nigdy nas nie opuszcza. On w tobie żyje, już bliżej się nie da. Ale nadal możesz nie wiedzieć, jaki On jest. I Mojżesz za tym drugim razem na górze mówi, Panie, pokaż mi, jaki jesteś. I kiedy Mojżesz powiedział, pokaż mi swoją chwałę, zobaczcie, jaka jest odpowiedź Boga. Jest imponująca. Zobaczcie, co mu Bóg odpowiada. Księga Wyjścia 33:19. A on odpowiedział, chodzi o Boga, sprawię, że cała moja on mówi, pokaż mi chwałę. Sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Twoją twarzą i wypowiem imię Pana przed Tobą. Nie wiem, czy wiecie, ale w Starym Testamencie, ja myślę, że dzisiaj o tym zapomnieliśmy, a to nadal działa, nadawanie imienia miało wpływ na tą osobę. I Bóg mówi, powiem Ci, jakie jest moje imię, jakie jest imię Pana. Czyli powiem Ci, jaki jestem. I zobaczcie, co Bóg mówi. I przechodzimy do 34 rozdziału od 5 wersetu. I Pan zstąpił w obłoku, stanął tam z nim i wypowiedział imię Pana. Wtedy przechodził Pan przed nim i wołał, Pan, Pan, Bóg miłosierny, litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę, zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach, i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Ta ostatnia część wyjaśnię to. Bóg nie bierze sobie lekko grzechu. Jeżeli ktoś nie przyjmuje ofiary Jezusa, odpowie za to. W dzisiejszych czasach ludzie myślą, że są bardziej kochający i sprawiedliwi niż sam Jezus. Wszystko jest okej, kochajmy wszystko, akceptujmy wszystko. Nie. Ludzie, którzy nie przyjmą ofiary Jezusa, odpowiedzą za to. O tym mówi ta końcówka. To jest charakter Boga. Bóg jest miłosierny, jest litościwy, jest nieskory do gniewu. Jest bogaty w miłosierdzie i prawdę i zachowuje swoje miłosierdzie nad nami. Przebacza nasze nieprawości, przestępstwa i grzechy. I posłuchajcie. To powiedział Bóg, który dał Mojżeszowi prawo. Prawo nie zostało dane, żebyś ty poprzez nakazy i zakazy stał się godny relacji z Bogiem. Ale żebyś zawołał o Zbawiciela. Żebyś zawołał do tego Boga, który mówi, ja jestem miłosierny, ja ci wybaczę. To jest nasz Bóg. I słuchajcie, ten Bóg żyje w tobie i we mnie. W Starym Testamencie, kiedy myślimy, że to była kara, gniew, Bóg mówi, ja jestem miłosierny, ja kocham. Ja wybaczam. Ja nie jestem skory do gniewu. Taki jest Bóg. Więc kiedy zawiedziesz, jako Jego dziecko, pamiętaj, jaki jest Bóg. On cię nigdy nie potępia. On jest nieskory do gniewu. Wiecie, On nie zbiera swojego gniewu przeciwko tobie, aż w końcu jak puści parę, to nie będziesz wiedział, co ze sobą zrobić. Jako Jego dziecko, kara raz jeszcze, i będę to zawsze powtarzać, kara za twój grzech i mój grzech. Ten, który popełniłeś i ten, który popełnisz i popełnię, została położona na Jezusie. I proszę was, żebyście o tym pamiętali właśnie w momencie, kiedy zawalicie. Nie tylko teraz, kiedy wszyscy są tu szczęśliwi i zadowoleni i w ogóle super, że już kończę i przeciągnęłam czas, za co was przepraszam, ale w momencie, kiedy zawiedziesz, kiedy wszystkie twoje emocje i całe piekło i wszyscy obecni mówią, że jesteś do bani, pamiętaj, jaki jest Bóg. Że On jest nieskory do gniewu, On ci wybaczył. I On chce cię podnieść i pokazać ci, że z Nim, słuchajcie, z Nim wszystko jest do zniesienia. Wszystko jest do przejścia. Jest po prostu, jest absolutnie niesamowite. Ojcze, dziękuję ci za ludzi, którzy tu są. Dziękuję ci za twój Kościół. Dziękuję ci za to, że wierzę, że to było słowo dla nas na teraz. I chcemy Cię prosić, ja chcę Cię prosić w imieniu całego Kościoła, ale w swoim własnym, żebyś przez swojego Ducha Świętego objawiał mi i nam bardziej, kim jesteś, Panie Jezu. Chcemy znać Cię lepiej. Nie znać ze słyszenia, tak jak Hiob mówi, ale znać Cię osobiście. Nie z jakiejś książki, z nauczania, nawet nie z literek, które są napisane w Biblii, ale z Ducha, z tego, jaki jesteś. Nie tylko co robisz, ale jaki jesteś. Dlaczego to robisz? Nie chcemy patrzeć tylko na to, co widzimy i określać, o, Bóg zrobił to, Bóg tu uzdrowił, Bóg tu dał. Ale chcemy znać Twoje serce, serce, które jest miłością. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty jesteś najlepszym nauczycielem i dziękuję Ci za to, że Ty będziesz nam przypominał te prawdy i Ty będziesz nam je objawiał, ponieważ Twoim głównym zadaniem jest objawiać Jezusa i uwielbiać Jezusa, objawiać prawdę, a Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że Ty jesteś zachwycony, że chcemy za Tobą iść. Nie oczekujesz od nas doskonałości, ale oczekujesz współpracy, że będziemy za każdym razem chcieli podjąć Twoją dłoń, chcieli ją złapać, kiedy będziesz chciał nas prowadzić i podnosić, kiedy znowu upadliśmy. I nie chcemy udawać świętoszkowatych, idealnych. Chcemy być prawdziwi przed Tobą. Ty nas znasz, ale nie chcemy też sami siebie okłamywać.